Dzień dobry, nazywam się Kamil Flik i witam Państwa na kolejnym czwartkowym forum SGH, inicjatywie realizowanej przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie i Forum Ekonomiczne. Tematem naszej dzisiejszej rozmowy będzie kondycja sektora bankowego i z wielką przyjemnością przedstawiam naszych gości, a są nimi pani profesor Małgorzata Zaleska, dyrektor Instytutu Bankowości SGH.
Dzień dobry.
Oraz pan Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związków Banków Polskich oraz doktor honoris causa naszej uczelni.
Dzień dobry, miło mi bardzo.
Nowy rok to taki czas podsumowań, więc może podsumujmy. Według NBP blisko 13 miliardów złotych zysku netto wypracował sektor bankowy w zeszłym roku. Od stycznia do listopada, ale tu już zmian wielkich nie będzie. No to w takim razie zapytam pana prezesa, jeżeli pani profesor pozwoli na początek. W jakiej kondycji sektor bankowy wchodzi w nowy rok?
Myślę, że uprawnione jest stwierdzenie takie, że sektor bankowy polski jest sektorem, pamiętajmy, małym w stosunku do rozmiarów naszej gospodarki, ale jest sektorem stabilnym, jest sektorem nowoczesnym. Natomiast kiedy dokonujemy podsumowania roku, to tych mierników czy takich wskaźników trzeba użyć poza zyskiem, który został tutaj przywołany, jeszcze kilka dodatkowych. Po pierwsze, zysk, który prezentujemy za miesiąc październik, czy listopad w naszym kraju, czy to czynią banki, czy Narodowy Bank, czy Komisja Nadzoru Finansowego, ta wielkość może wprowadzać w błąd i podobnie będzie także, jeśli chodzi o wynik za rok 2022. A to dlaczego? Dlatego, że w istocie na koniec kwartału, w miesiącu grudniu, dokonywane są pewne oceny, pewne podsumowania i tworzone są albo odpowiednie odpisy, rezerwy i odnotowywane są w wyniku także poprzez to pewne przewidywane albo już pewne potwierdzone zdarzenia. Ja przypomnę, że w ostatnich latach, i to było takie zaskakujące później, bardzo często dziennikarze podnosili, epatowali się, że tutaj będziemy mieli 20, czy 18, czy 17 miliardów zysku, a później okazało się, że ten zysk topniał o 50, czy bywało nawet 60%. Spodziewamy się w związku z tym, to są dane z dzisiejszego poranka, które zostały wykonane symulacje przez pana profesora Lipińskiego i pana doktora Zatonia, że ten wynik będzie raczej zbliżał się za cały rok w okolice około, w najlepszym przypadku, 5-6 miliardów złotych, ale może on się zbliżyć również w okolicach zaledwie kilkuset milionów. Miejmy nadzieję, że nie ujemny. Dlaczego? Dlatego, że w związku z różnymi zdarzeniami, takimi jak wakacje kredytowe, takimi jak odpisy na kredyty nieregularne, które nieco w ostatnich miesiącach wzrastają, wreszcie na ryzyko prawne, no po prostu odpowiednie rezerwy i odpisy będą czynione i uwzględniane w ostatecznym wyniku.
O tym, co wpływa na ten wynik, będziemy jeszcze mówić, ale czyli nie jest tak kolorowo, jak się na pierwszy rzut oka wydaje.
Ja mogę powiedzieć tak, osiągnięty wynik za rok ubiegły na pewno nie pokryje w istotnym stopniu strat funduszy własnych, jakie sektor bankowy odnotował w ostatnich kilkunastu miesiącach. Bowiem pamiętajmy, że zysk wypracowywany w bankach, głównie w ostatnich latach, jest przeznaczany na budowę funduszy własnych, więc niestety zysk wypracowany w roku ubiegłym nie pokryje spadku funduszy własnych, kapitału z innych tytułów, jakie odnotowaliśmy w roku ubiegłym.
Pani profesor, czy zgodzi się pani z tą oceną pana prezesa?
Ja uważam, myślę, że rok poprzedni generalnie można uznać jako dobry rok dla sektora bankowego, ale pełen wyzwań, co skutkuje między innymi tym, co pan prezes już powiedział. Rzeczywiście zysk całego sektora jest na satysfakcjonującym poziomie, ale trzeba powiedzieć, że sytuacja w samym sektorze jest zróżnicowana. zaangażowana. Są zyski, które są banki, które generują zyski, ale są też banki, które odnotowują straty. Na 30 banków komercyjnych działających w Polsce, 19 banków, mówię za 11 miesięcy poprzedniego roku, bo takie mamy dane, wygenerowało zysk, a 11 banków stratę. Przy czym trzeba podkreślić, że udział banków, które generują stratę w całym sektorze to jest kilkanaście procent, czyli to są co do zasady mniejsze banki. Warto też dodać i podkreślać cały czas, że sektor bankowy cieszy się zaufaniem wśród Polaków, o czym może świadczyć chociażby to, że rosną depozyty w bankach, pomimo głęboko ujemnych, realnych stóp procentowych. Zwłaszcza widzimy też zmianę struktury depozytów, co naturalne, wzrastają depozyty terminowe, co prawda na krótkie okresy, w stosunku do tych bieżących, które są mniej i niżej oprocentowane, ale także jest wiele wyzwań, chociażby w aspekcie akcji kredytowej, bo tutaj chociażby w zakresie kredytów mieszkaniowych, czy nawet w zakresie kredytów konsumenckich widzimy określone zmiany, spadki. To oczywiście wpływa na wyniki banków, to także wpływa na poziom inflacji, bo też powiedzmy sobie, że o to chodziło między innymi w przypadku podniesienia stóp procentowych, aby te kredyty były mniej dostępne. To powoduje także, że banki w Polsce dysponują wieloma wolnymi środkami finansowymi. Można także wspomnieć, że chociażby na ostatnim przetargu organizowanym przez Narodowy Bank Polski, no, nabyły bony pieniężne oferowane przez Bank Centralny na blisko 250 miliardów złotych. I ostatnia rzecz, którą w tej części wypowiedzi bym podkreśliła, żeby to wybrzmiało, że sektor bankowy jest także wciąż atrakcyjnym miejscem pracy i warto odnotować, że w ostatnim czasie wzrasta zatrudnienie w sektorze bankowym, pomimo zmniejszania liczby placówek bankowych, co świadczy między innymi o tym, że zatrudnianych jest coraz więcej specjalistów, takich wysokiej klasy, jak rozumiem, specjalistów, no bo też i działalność bankowa jest dosyć skomplikowana.
Tak, i zmienia się też.
No. Tu jeśli można jeszcze dodać do tej analizy, że poważna część wyniku tego pozytywnego w roku ubiegłym jest wypracowana ponad 25% przez polskie banki spółdzielcze. To jest wyjątkowa sytuacja, bo one mają powiedzmy 6-7% udziału w rynku, ale w wyniku za rok ubiegłym będą miały bardzo istotny swój udział i to pokazuje, jak mocno wrażliwe i związane ze stopami procentowymi banku centralnego są nasze polskie banki lokalne. Natomiast w odniesieniu do depozytów, bo to jest obszar taki, który no, także pokazuje to, co się dzieje w sektorze bankowym, to trzeba powiedzieć, że z kolei dynamika przyrostu depozytów bardzo w ostatnich 3 latach maleje. To było zrozumiałe ze względu na małą atrakcyjność depozytów, oprocentowania depozytów, ale prawdopodobnie w roku ubiegłym ta dynamika będzie w okolicach nieprzekraczających 3%. Co jest szokujące, bo w latach, powiedzmy 5-6 lat temu, ona zwykle wahała się między 8 a nawet 13% rok do roku. W związku z tym to, wchodząc w ten rok 2023, mamy sytuację z jednej strony obniżonych funduszy własnych i stąd spadającą zdolność polskich banków do finansowania rozwoju, ale z drugiej strony malejącą dynamikę oszczędności. Polska bowiem w roku ubiegłym osiągnęła jeden z najniższych poziomów stopy oszczędności w całej Unii Europejskiej. Myślę, że jesteśmy w najlepszym przypadku na 3. miejscu od końca. To jest bardzo niepokojąca sytuacja, bo może nam generować problem z jednej strony zdolności banków z punktu widzenia profesjonalnych i regulacyjnych od strony kapitałowej, ale z drugiej strony dostępności do tego finansowania po stronie depozytowej, bo przecież te oszczędności, które są lokowane w bankach, one mają swoje zaangażowanie albo w skarbowych papierach wartościowych, albo jak pani profesor powiedziała, w bonach.
Ale warto chyba podkreślić, że jeśli chodzi o stopę oszczędności, to mamy wyzwanie już od wielu, wielu lat.
Tak,
I
ale pogorszyło się istotnie.
I Polacy tutaj bardziej dotychczas zwracali uwagę na konsumpcję niż na oszczędności, no ale też bardzo zmieniły się w ostatnich latach uwarunkowania, bo my przecież od kilkunastu lat żyjemy w permanentnym kryzysie, kolejnych jego odsłonach i tutaj te stopy procentowe, o których już tyle powiedzieliśmy i pewnie będziemy jeszcze mówili, grają dosyć istotną rolę, a teraz one są no, głęboko realnie ujemne.
Tak, to jest temat do przemyśleń, ponieważ w momencie, kiedy mieliśmy do czynienia z lockdownem, ta stopa oszczędności wzrosła nawet do 11 i chyba pół punktu procentowego. Teraz, jak mówiłem, nie więcej niż 3. W związku z tym to jest do polityki monetarnej, polityki gospodarczej, do polityki banków bardzo ważna sprawa, abyśmy nie wpadli w jakiś zbyt duży dołek, bo gdy przyjdzie odbicie gospodarki, trzeba będzie ją intensywniej finansować, to przydałyby się te oszczędności nam większe.
Tak, tutaj też na pewno warto pamiętać o roli edukacji finansowej, tego, co, o czym tutaj na SGH też pamiętamy, ale wiele wyzwań, widać, że będzie to trudny rok, ale chciałbym zapytać, tak podsumowując, czy te wyzwania, one raczej będą dotyczyć wewnątrz sektora, czy sektor bankowy raczej boi się tego, co może przyjść z zewnątrz, to znaczy regulacji, pewnych zmian. Czy sektor bankowy sam w sobie jest na tyle silny, że radzi sobie z tymi jakby z problemami, które są w skali makro, jakoś wpływają na to otoczenie, ale raczej ta rola regulatorów tutaj będzie wyzwaniem.
Sektor bankowy, banki są przedsiębiorstwami. I jeżeli klientom banków, indywidualnym przedsiębiorcom żyje się dobrze i jednostkom samorządu terytorialnego, kiedy państwo jest, działa spokojnie, w normalnych warunkach, to sektorowi bankowemu też dzieje się zazwyczaj bardzo dobrze. I dzisiaj, powiedzmy sobie jasno, dzisiaj ten niepokój z wielu powodów, on wkroczył do gospodarstw domowych, do przedsiębiorstw, wkroczył do jednostek samorządu terytorialnego. Wiele problemów ma rząd, wiele problemów ma Narodowy Bank Polski i Komisja Nadzoru Finansowego. I w związku z tym to nie jest tak, że banki są jakąś oazą. Nie, mamy wszyscy wiele wyzwań. Te wyzwania podstawowe to oczywiście wysoka inflacja, w ślad za tym z konieczności wyższe i wysokie stopy procentowe, to oczywiście eliminuje pewną grupę klientów z dostępu do kredytu. Niektórzy klienci, to jest też naturalna sytuacja, w takich okolicznościach tracą zdolność do takiego normalnego, spokojnego obsługiwania zobowiązań. No, pamiętajmy, my mamy do czynienia z wojną tuż za naszymi granicami, a to wywołuje dodatkowe ryzyka, dodatkowe komplikacje i też dodatkowe koszty i dodatkowe impulsy inflacyjne, czyli walka z inflacją nie będzie tylko naszym wewnętrznym takim wyzwaniem wewnątrzkrajowym, tylko szerzej. Zresztą problem inflacji jest problemem, można powiedzieć, no globalnym. W związku z tym też i bank centralny, i rząd będą, i banki będą obserwować i obserwują tę sytuację, co się dzieje w różnych regionach świata. Mamy no nie do końca zakończony proces walki z pandemią. Tutaj trzeba się liczyć z możliwymi zaburzeniami, oby nie. Ale musimy to brać pod uwagę jako osoby pracujące w instytucjach zarządzających ryzykiem. Musimy takie kwestie także uwzględniać. Obserwujemy, że pewna grupa, szczególnie mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców w niektórych segmentach ma kłopoty i wiemy, że nie szybko z tych kłopotów się wydobędzie. W związku z tym trzeba liczyć się z rozlicznymi programami naprawczymi, restrukturyzacyjnymi. Generalnie, żeby nie wchodzić w bardzo wiele szczegółów, które są tutaj istotne, to jednak w warunkach inflacji, w warunkach wysokich stóp procentowych, każdy przedsiębiorca, ale poniekąd także gospodarstwo domowe, musi się zastanawiać nad tym, jak utrzymać przychody i jak je zwiększać. jak redukować koszty, ale w taki sposób, żeby można było nadal albo godnie żyć, albo po prostu prowadzić działalność, no i wreszcie poszukiwać nowych metod gospodarowania. A my mamy wiele w Polsce do zrobienia, chociażby w kontekście tych programów ESG, ale takie konkretne rzeczy. My mamy bardzo dużą lukę, jeśli chodzi o robotyzację, automatyzację, cyfryzację polskiej gospodarki w stosunku do naszych partnerów i konkurentów, chociażby w Europie Zachodniej. I te wyzwania są o różnym charakterze. Pracujemy nad wieloma programami. Mogę tutaj powiedzieć z przyjemnością, że na przykład program Czyste Powietrze, ten przedstawiony przez rząd, realizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska, on jest realizowany dobrze, rozwija się dynamicznie i ja mam nadzieję, że kolejne programy także będą stabilizować sytuację, ale to będzie na pewno rok wielkich wyzwań i potrzebna nam jest współpraca, pewna harmonia, pewien spokój, uporządkowanie także tego ekosystemu od strony prawnej, bo dla nas ryzyko prawne, w pańskim pytaniu pojawił się ten wątek regulacyjny, dla nas ryzyko prawne jest tutaj ogromnie ważne. Niepewność pewnych rozstrzygnięć sądowych, chociażby tych spraw, które się toczą przed TSUE, bardzo mocno rzutuje na apetyt na ryzyko polskich instytucji bankowych.
Tak, pani profesor, bo z jednej strony mamy te wyzwania makro, o których tutaj mówimy, które dotyczą tak naprawdę całej gospodarki, a z drugiej strony mamy te, które są dla sektora bankowego takie wyjątkowe i dotyczą tych regulacji. Czy to będzie w tym roku kluczowa kwestia dla stabilności sektora bankowego, który też, jak wspomnieliśmy, ma bardzo ważne zadania, jeżeli chodzi o stabilność finansów państwa, jeżeli chodzi o wspieranie tych programów rozwojowych, finansowanie rozwoju. Czy te kwestie związane z regulacjami będą w tym roku istotne?
Moim zdaniem z punktu widzenia kondycji sektora bankowego istotne będą zarówno kwestie makroekonomiczne, jak i kwestie regulacyjne. Z punktu widzenia kwestii makroekonomicznych oczywiście poziom inflacji jest bardzo ważny, ale warto też powiedzieć, że im wyższe są stopy procentowe, tym bankom łatwiej jest generować pozytywny wynik finansowy, bo mogą zarabiać na tak zwanej marży łatwiej, czyli różnicy między oprocentowaniem kredytów a oprocentowaniem depozytów. Krótkookresowo i to się zmienia. To się zmienia w zależności od tego, jak się kształtuje stopa inflacji i jak się kształtują stopy procentowe, ale w środowisku wyjątkowo niskich stóp procentowych, z którymi mieliśmy do czynienia jeszcze nie tak dawno temu, bankom było trudniej generować ten wynik finansowy. Niemniej jednak trzeba wyraźnie powiedzieć, że na wynik finansowy składa się wiele elementów, w tym między innymi to, jak banki tworzą odpisy, rezerwy, chociażby na wspomniane już ryzyko prawne, ale także na takie podstawowe ryzyko kredytowe. I w momencie, jeśli w ogóle ogólna sytuacja gospodarcza ulega pogorszeniu, to kredytobiorcom jest trudniej spłacać kredyty. Banki muszą tworzyć odpisy, zawiązywać rezerwy. To generuje koszty i to obniża wynik finansowy. Ale też trzeba powiedzieć, że z punktu widzenia ryzyka prawnego my wchodzimy z pewnymi nierozwiązanymi zagadnieniami już od lat. Chociażby kredyty frankowe, tak zwane kredyty frankowe, na które już bardzo wiele rezerw zostało zawiązanych, ale nie można wykluczyć, a nawet jest to prawdopodobne, że kolejne rezerwy z tego tytułu będą zawiązywane. Toczy się wiele spraw sądowych. Od jakiegoś czasu, przynajmniej na tym etapie, kredytobiorcy wygrywają te sprawy. Jesteśmy jeszcze przed kolejnym orzeczeniem TSUE w zakresie tego, czy należy się zapłata za korzystanie z kapitału. To też zależy, jakie będzie rozstrzygnięcie, czy będzie korzystne dla kredytobiorców, czy będzie korzystne dla banków. Jeśli będzie korzystne dla kredytobiorców, to stanowi potencjalnie ogromne wyzwanie dla sektora bankowego. Według wyliczeń, które są podawane, to może być nawet koszt ponad 100 miliardów złotych. Gdyby tak było, to oznacza ogromne wyzwanie w zakresie wypłacalności, adekwatności kapitałowej banków. Szacuje się, że 8 z 15 banków, które mają istotne zaangażowanie w tak zwane kredyty frankowe, może mieć problemy ze spełnieniem właśnie tych wymogów regulacyjnych w zakresie wypłacalności. To może się przełożyć na wyzwania w zakresie płynności. No i wtedy nie można wykluczyć tak zwanego efektu drugiej rundy, czyli takiego zarażania się wzajemnego banków. To jest jedno właśnie z wyzwań, przed którym w tym roku stoimy. No zobaczymy, jakie będą rozstrzygnięcia, ale to oczywiście też nie jest jedyna rzecz ważna z punktu widzenia regulacyjnego, bo tych regulacji, którym banki podlegają, jest po prostu niezmiernie dużo, stąd chociażby rozrost w bankach działów compliance, które mają zapewniać tą zgodność działania banków z przepisami prawnymi. To chociażby w tym roku dosyć istotne kolejne decyzje w zakresie zastąpienia WIBOR-u nową stawką referencyjną, co też będzie się wiązało między innymi z ryzykiem prawnym, więc jestem przekonana, że wyzwań bankom w 2023 roku nie zabraknie.
Jeśli można jeszcze wrócić na moment do tej kwestii orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości, to z punktu dla ekonomistów, dla Narodowego Banku Polskiego, przypomnę tutaj stanowisko poszczególnych członków KSF-u, dla Komisji Nadzoru Finansowego, sprawa jest oczywista. Jakieś wynagrodzenie za eksploatację, za korzystanie z kapitału przez 5, 10, 15 lat powinno być, się należy, to jest oczywiste. Jest problem dla ekonomistów i dla regulatorów polskich, ewentualnie jakie to wynagrodzenie ma być. Natomiast druga strona niejako lansuje taki powód, że jeżeli cokolwiek z umową było nie tak, nawet teoretycznie, to się w ogóle nie należy. No to w ogóle jest sytuacja absurdalna, to po prostu byłoby zniszczenie gospodarki. I ja tutaj stawiam taką tezę, że my mamy pewien problem w całym okresie transformacji z konstruowaniem mechanizmów zaradczych w sytuacjach kryzysowych, niekoniecznie zawinionych tutaj na rynku krajowym, jak rozwiązywać problem, kiedy występuje kryzys. No naprawdę wojny na Ukrainie, nikt z Polaków nie jest winien tego, że była pierwsza wojna na Ukrainie, pamiętajmy 2014, i problem na dużą skalę, jeśli chodzi o kredyty frankowe, rozpoczął się wówczas, 2014-2015, po tym ataku. No, trudno powiedzieć, że rząd polski, polskie banki czy polscy klienci zawinili tej sytuacji. My nie mamy dodyskutowanych scenariuszy, jak pomagać klientom, jak pomagać gospodarce i utrzymać stabilność banków w takich sytuacjach. To jest zarządzalne, ale myślę, że jak jesteśmy tutaj w Szkole Głównej Handlowej, to tutaj są takie osoby i takie zespoły, które potrafią zaproponować, jak należy działać w sytuacjach nadzwyczajnych, kiedy szczególnie mamy do czynienia z szokami zewnętrznymi. Ja przypomnę, że to była moja koncepcja, uważam, że ona jest nadal aktualna, że w takich sytuacjach, jeżeli występuje ryzyko całkowicie zewnętrzne i nie można było tego przewidzieć, to trzeba znaleźć mechanizm podzielenia się tymi nadprogramowymi kosztami, które uderzyły w klientów indywidualnych, a nie niszczyć tych wieloletnich relacji pomiędzy klientami i bankami. Natomiast jeśli zadał Pan pytanie jeszcze o takie ważne ryzyko regulacyjne, to dla nas takim problemem poważnym może być kwestia MREL-a. To znaczy, gdybyśmy mieli sprostać wymogom MREL-a w bardzo krótkim czasie, to koszty sprostania dla banków, żeby no, wyemitować te kilkadziesiąt miliardów obligacji i to takich obligacji, które mogą być narażone na ubytki, na stratę, byłyby gigantyczne. Koszty obsługi tych obligacji byłyby bardzo duże. I trzecia sprawa, która jest niezmiernie ważna, muszę to powiedzieć naprawdę bardzo, bardzo stanowczo. To, co miało być ewentualnie krótkookresowe, takie obciążenie sektora bankowego, ono trwa zbyt długo. Ja mówię o tym dodatkowym podatku od instytucji finansowych. My mamy taką sytuację, że przy tak ogromnych obciążeniach zewnętrznych ułożenie satysfakcjonujących relacji pomiędzy klientem i bankiem, stawiam twardą tezę, jest dzisiaj w Polsce niemożliwe. Proszę Państwa, depozyty osób oszczędzających są pomniejszone o ponad 50% z tytułu obciążeń zewnętrznych, tych dodatkowych. Ja nie mówię o podatku CIT. Ja nie mówię nawet o wpłatach na Bankowy Fundusz Gwarancyjny, bo one są potrzebne, to są stabilizatory. Ale jak wchodzą dodatkowe takie obciążenia, jak na przykład dodatkowy podatek bankowy i wchodzą dodatkowo powszechne wakacje kredytowe, które merytorycznym są błędem, nie powinno być tego typu powszechnych stosowanych rozwiązań w warunkach inflacji, to są po prostu zabójcze dla stabilności i dla rozwoju gospodarczego rozwiązania. Także na pytanie, jakie są zagrożenia regulacyjne i co spędza sen z powiek bankowców, co wprowadza niepewność, to myślę, że wymieniliśmy cały pakiet.
Pan prezes cały czas zerkał na mnie, jak wspominał o kwestiach kredytów frankowych i później w dalszej części wypowiedzi, to myślę, że warto, panie prezesie, zaznaczyć, że problem kredytów frankowych powstał tak naprawdę dużo wcześniej niż w 2015 roku. W 2015 roku on się, można powiedzieć, zmaterializował z uwagi na to, że wtedy Bank Centralny Szwajcarii przestał bronić kursu franka na określonym poziomie. Natomiast źródło tych problemów czy tych wyzwań, z którymi teraz się borykamy, jest dużo wcześniej. Można nawet zaryzykować stwierdzenie, że w momencie, kiedy wstąpiliśmy do Unii Europejskiej, a później ten szczyt zaciągania kredytów, to były kolejne lata.
Pani profesor nie pamięta, ja tutaj tej dodam, pamiętam, pani profesor pamiętam, i dla, panie prezesie, dla studentów, pamiętam, którzy mam nadzieję także oglądają. I proszę Państwa, to jest bardzo ważna sprawa dla nauki i dla praktyki. Myśmy w okresie 2002-2007-2008 byli w sytuacji niedoboru, bardzo dużego niedoboru oszczędności wewnątrzkrajowych oraz niedoboru kapitału w sektorze bankowym. W związku z tym dopuszczone zostały instytucje zewnętrzne do nabycia akcji, udziału w polskim sektorze bankowym i dzięki instytucjom zewnętrznym, ale także instytucjom krajowym wykreowaliśmy dodatkowy dopływ oszczędności zagranicznych bądź dostępności do tych oszczędności poprzez niektóre instrumenty finansowe znane, ustane, nadzorowane. I tutaj jest problem taki. Kilkaset tysięcy rodzin wybudowało, czy jest posiadaczami mieszkań dzięki tym kredytom frankowym. Przypomnę, że bardzo mocno było wtedy to wspierane przez stronę rządową, było mocno wspierane przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów i także trzeba powiedzieć, że nadzór finansowy, czy bankowy i finansowy też miał pewien dylemat. Co robić w sytuacji, kiedy kredyty walutowe są o wiele tańsze, są o wiele bardziej przewidywalne i mało tego, te linie kredytowe udzielone na wiele lat, znacznie dłuższe, aniżeli pasywa gromadzone w polskich bankach przez osoby oszczędzające. Więc ja dlatego mówię o tym, że w takich sytuacjach, kiedy ważne było to, żeby wybudować te kilkaset tysięcy mieszkań i znaleźć środki na realizację również w tej pierwszej fazie programów unijnych i kiedy dochodzi do sytuacji, do zmaterializowania się jakiegoś ryzyka, trzeba szukać rozwiązania, bo wszyscy mieliśmy świadomość. Przed państwem jest osoba, która jako jedyna w kraju w 2005 roku napisała list do władz regulacyjnych z prośbą o wprowadzenie ograniczeń w oferowaniu kredytów frankowych. I mam od list, który otrzymałem i otrzymali to prezesi banków, że ze względu na interes klientów nie należy po prostu wprowadzać ograniczeń. I tak polski regulator, nadzorca wprowadził te ograniczenia wspólnie z nami i dlatego odsetek kredytów walutowych, mieszkaniowych w stosunku do całej puli jest bardzo niski. To, co się działo na Węgrzech, co się działo w Chorwacji, co się działo w 17 innych krajach, przepraszam, 16, bo ten problem wystąpił nie tylko w Polsce kredytów walutowych mieszkaniowych, on wystąpił w 17 krajach Unii Europejskiej. Natomiast no, trochę zabrakło odwagi i determinacji, żeby mądrze ten problem rozwiązać.
Czyli nie posłuchali prezesie, pana prezesa. Żałujemy w takim razie. Nawiązuje do tego 2005 roku. To nie zmienia faktu, że mamy wyzwanie w tej chwili i problem. A jeszcze odnosząc się do kwestii podatku bankowego, to chyba warto podkreślić, że podatek tak zwany bankowy nie jest ewenementem, że występuje tylko w Polsce, bo on występuje w wielu systemach bankowych i w wielu krajach i w zasadzie to było w odpowiedzi na ten kryzys 2007+, ale skończę, panie prezesie, tylko u nas jest dosyć szczególna konstrukcja tego podatku, dlatego że podstawą są generalnie aktywa z wyłączeniem papierów wartościowych rządowych skarbowych, czyli głównie od kredytów jest on odprowadzany, natomiast w innych krajach to z reguły, choć różne są rozwiązania, ta druga część bilansu, czyli pasywa, czyli depozyty. Czyli chciałam też zaznaczyć, że nie jest w Polsce płacony ten podatek bezpośrednio od depozytów, natomiast banki wkalkulowują oczywiście te wszystkie obciążenia w koszt produktów i to ma przełożenie na relacje z klientami, a budowa właściwych relacji z klientami i zaufania jest bez wątpienia w kwestii bezpieczeństwa sektora bankowego kluczowa.
Ja tutaj chcę dopowiedzieć i bardzo dziękuję, że pani profesor na tę specyfikę polskiego podatku bankowego zwróciła uwagę. Tu jest kilka elementów, które nas bardzo wyróżniają. Przede wszystkim to jest wysokość tego podatku. W stosunku do aktywów, do funduszy, do czego byśmy nie liczyli, to wysokość polskiego podatku jest po prostu znacznie wyższa niż w innych krajach. Ponadto tamten podatek był wprowadzany dlatego, że budżety państw wielu w Europie musiały dokapitalizować sektor bankowy w czasie kryzysu finansowego. A w Polsce mieliśmy sytuację odwrotną. Polska była krajem, który w czasie kryzysu finansowego 2008-2014 sektor bankowy zwiększył kredytowanie o 48% i odprowadził do budżetu kilkadziesiąt miliardów złotych podatków. Czyli nie było takiego uzasadnienia merytorycznego. I w innych krajach jest jeszcze są jeszcze dwa elementy ważne. Bardzo często jest to podatek od instrumentów pochodnych, aby banki nie rozwijały tych pozycji, które są szczególnie ryzykowne, żeby po prostu nie uciekały od zasadniczego biznesu bankowego. I jeszcze jedna sprawa. Środki z tych podatków są najczęściej przeznaczane na ich fundusze gwarancyjne lub fundusze restrukturyzacji banków. A w Polsce jest to odprowadzane do budżetu, natomiast na fundusze restrukturyzacyjne banków banki płacą dodatkową opłatę. I w związku z tym ten skala obciążeń, kiedy porównujemy obciążenia banków niemieckich, francuskich, austriackich czy nawet czeskich, to są w Polsce, one są gigantyczne, i ja powiem szczerze, dalsze kontynuowanie takiego procesu będzie prowadzić do marginalizacji polskiego sektora bankowego i to, co jest złe, to w ostatnich 4 latach relacja kredytu dla przedsiębiorstw do PKB bardzo się obniżyła i relacja kredytu do aktywów bankowych bardzo się obniżyła. Myśmy w szczytowym momencie osiągnęli pułap około 57%, a teraz znowu spadliśmy do 43%. Tak być nie może, bo to jest po prostu przeciwko gospodarce. I stąd między innymi ten bardzo niski poziom inwestycji. Są inne czynniki, ale widać, że po prostu gospodarka się nie rozwija.
Ale to jest chyba też temat na może odrębną rozmowę. Dlaczego właśnie ta akcja kredytowa, mówię teraz o przedsiębiorstwach, spada, czy w stosunku do PKB nie rośnie? Bo myślę, że tu jest wiele czynników. No i myślę, że jak mówię, to temat na odrębną rozmowę.
Ale pani profesor, zgodzimy się. Za udzielanie kredytów, to zabrzmi brutalnie, banki są karane podatkiem bankowym, bo jest on od kredytu.
Nie zgodzę się, ja panie prezesie,
ale pięknie pani to zrobi,
że
a ja powiem,
są
że tak jest.
Karane, dlatego że na kredytach zarabiają. Gdyby nie udzielały kredytów, to by też nie osiągały takich wyników, jakie osiągają.
Ale opodatkowywane są kredyty, więc pozwoliłem sobie na takie lekko demagogiczne stwierdzenie, ale prawdziwe.
Czyli mamy tę kwestię opodatkowania, mamy kwestię kredytów frankowych, to jeszcze przejdźmy do tej kwestii, która również rozgrzewa media. Mamy zapowiedzi tego, że wakacje kredytowe mają być przedłużone. Czy to jest istotny problem dla sektora bankowego? Już teraz słyszymy, że koszty mogą być ogromne. Rząd otwiera sobie taką furtkę, mówiąc, że czeka też na decyzję Rady Polityki Pieniężnej, ale czy to jest wyzwanie dla sektora bankowego? Jak duże to jest zagrożenie?
To mogłoby być wyzwanie. Ja traktuję, że to przypadkowo pojawiła się ta informacja. Zresztą widać to jak gdyby dualizm przekazów. Nie ma powodu, żeby zastosować kolejny raz powszechne wakacje kredytowe, bo ja traktuję, że takim dobrym pociągnięciem rządu i nadzoru był wniosek, żeby skapitalizować Fundusz Wsparcia Kredytobiorców. I na Funduszu Wsparcia Kredytobiorców mamy już ponad 2 miliardy złotych i trzeba powiedzieć, że w ostatnich kilku kwartałach ponad 500 milionów zostało wykorzystanych przez wiele lat. Przed tymi podwyżkami stóp procentowych nie było potrzeby, żeby udzielać takiego wsparcia, ale w ostatnich kilku kwartałach właśnie wielu klientów skorzystało i wykorzystanych zostało ponad 500 milionów, ale do dyspozycji są dalsze setki milionów tego funduszu. W związku z tym, jeśli nie wystąpiłaby jakaś sytuacja super nadzwyczajna, czyli kolejna fala pandemii lub jakieś inne nadzwyczajne okoliczności, to naprawdę nie ma powodu, żeby stosować powszechne wakacje kredytowe. To nie oznacza, że banki na co dzień nie stosują wakacji kredytowej. Niektórzy tak naprawdę, ja się uśmiecham, ponieważ projektodawcy wakacji kredytowych zapomnieli, że w 2016 roku wprowadzili do prawa bankowego w odpowiednim artykule pojęcie wakacji kredytowych. I banki, zanim komukolwiek wypowiedzą umowę kredytową, czy skierują do windykacji i tak dalej, najpierw uzgadniają z klientami procedurę rozłożenia, przełożenia, spłacenia takiego kredytu. I paradoks polega na tym, że między rokiem 2016, powiedzmy 17, bo te przepisy wchodziły, a 20 pierwszym czy 22 nie było w ogóle czegoś takiego jak windykacje, bo nie było porozumienia. Nie, banki musiały stosować odpowiedni przepis prawa bankowego. Stąd to jest, widać wyraźnie, jak ta chwila, emocje zadecydowały nad twardym, obowiązującym prawem, no i trochę zdrowym rozsądkiem. Wakacje kredytowe i pomoc, i to jest idea społecznej gospodarki rynkowej, solidaryzmu społecznego. Wtedy, kiedy dochodzi do trudnych sytuacji, kierować powinniśmy pomoc do tych, którzy potrzebują, bo w efekcie przecież płacą za to inni obywatele. No ja nie mogę patrzeć w oczy spokojnie emerytom, rencistom, ale także osobom oszczędzającym, kiedy wiem, że ich oszczędności są pomniejszone o 50-60%. Mówię o odsetkach z powodu tego, że musieliśmy przekazać na zewnętrzne obciążenia poważną część środków.
Pani profesor, czy zgadza się pani z panem prezesem? Pomoc, ale
jeśli
nie dla wszystkich?
Jeśli chodzi o wakacje kredytowe, to na pewno z punktu widzenia kredytobiorców jest to bardzo dobre i atrakcyjne rozwiązanie. Pytaniem otwartym pozostaje to, czy one powinny być rzeczywiście kierowane do wszystkich kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt w złotych polskich, czy tylko do wybranych tych najuboższych. No bo mamy sytuację taką, że część kredytobiorców z tych wakacji kredytowych nadpłaca, nazwijmy to, kredyt. Może też oczywiście ulokować te środki na przykład na jakimś depozycie, jeśli by chciała, albo może konsumować. To ma także przełożenie na stopy procentowe i na tym, o czym pan już wspomniał, a mianowicie walce Rady Polityki Pieniężnej z inflacją, bo akurat takie rozwiązania jak wakacje kredytowe nie pomagają walczyć z inflacją, więc to jest bardzo złożony i wielowątkowy problem. Jeśli banki tracą na wakacjach kredytowych, a tracą w postaci chociażby wycen na giełdzie, czy w postaci wyników ich finansowych, no to też odprowadzają mniej tego klasycznego, już nazwijmy, podatku do budżetu. Więc na te wszystkie programy i na te wszystkie, nazwijmy, instrumenty, które są wprowadzane, moim zdaniem trzeba patrzeć przede wszystkim wieloaspektowo, wielowątkowo, a nie tylko punktowo, co to oznacza z punktu widzenia kredytobiorców, banków, a właśnie szerzej.
To może podajmy taki przykład, proszę państwa. Stopy, niektórzy klienci zaciągali kredyty, kiedy stopy procentowe kredytów mieszkaniowych wynosiły 7-8%. I mieli zdolność kredytową, mają tę zdolność kredytową i nagle oni także są objęci wakacjami kredytowymi, mimo że stopy procentowe są niższe, czy były niższe znacznie, aniżeli w tym czasie, kiedy oni zaciągali kredyt. No i to wywoływało u niektórych klientów no, taką konsternację, że ktoś... Tak, ale bolesne jest to, że z kolei ten mechanizm działa w ten sposób, że deponenci otrzymują odpowiednio mniejsze wynagrodzenie za depozyty i zmniejszamy impulsy, siły oddziaływania impulsów budujących skłonność do oszczędzania. A ta skłonność do oszczędzania jest nam bardzo potrzebna. O innych aspektach mówiła pani profesor.
Tak, tak jak pan prezes wspominał, oglądają nas również studenci i chciałbym zapytać, czy w państwa opinii polski sektor bankowy jest innowacyjny i czy jest to dobre miejsce do pracy dla naszych studentów? Czy planując karierę warto właśnie zwrócić swoje oczy w kierunku sektora bankowego, panie prezesie?
Podzielmy to pytanie rzeczywiście na dwie części. Ja myślę, że taką najlepszą odpowiedzią, czy polski sektor bankowy jest innowacyjny, w tej części może technologicznej, tak. Wśród 30 najbardziej zaawansowanych technologicznie banków w świecie, 5 banków to będą banki z polskimi nazwami. Czyli można powiedzieć, naprawdę polscy inżynierowie, polscy ekonomiści, polscy prawnicy, w tym absolwenci Szkoły Głównej Handlowej, na pewno przyczynili się do tego, że w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat zbudowaliśmy, to jest powód do chluby, do dumy, nowoczesny sektor bankowy. Sektor bankowy polski oferuje raczej klasyczne usługi bankowe. Czyli można powiedzieć, gdyby ktoś próbował odpowiedzieć na to pytanie, czy oferujemy jakieś super wyrafinowane usługi i tak dalej bankowe, to mogę powiedzieć nie, raczej oferujemy klasyczne i nowoczesne, sprawdzone usługi bankowe, nie nazbyt ryzykowne i przez to nie naraziliśmy w okresie kryzysu finansowego polskiego sektora bankowego na destabilizację i polskich klientów. Natomiast czy sektor bankowy jest atrakcyjnym miejscem do zatrudnienia? My mamy w tej sprawie wyniki badań. Prowadziła też pani profesor badania w tym zakresie, ale my mamy bardzo często wyniki badań. Pytamy po prostu pracowników. Tak, bardzo wiele osób ceni sobie pracę w sektorze bankowym, bardzo wiele osób jest zadowolonych, ale skala, liczba modyfikacji, zmian, gwałtownych zmian, a także bezpardonowe ataki różnych osób, w tym naprawdę zainteresowanych atakowaniem sektora bankowego, bo są osobiście zainteresowani, jest tak duża, że niektórzy muszą dokładnie sprawdzić, o co chodzi. Bo życie pod presją i przyjmowanie razów nie każdemu po prostu odpowiada. Ja muszę powiedzieć, że już parę razy na niektórych sesjach mówiłem, bo mi się przypomina wystąpienie, aria właściwie Kalma Wilkinsona z Nędzników, kiedy on śpiewa, kim ja jestem? Czy rzeczywiście my jesteśmy przestępcami? Czy ktokolwiek zakładał wprowadzenie w kłopotliwe sytuacje jakiegokolwiek klienta? Czy specjalnie wprowadzono w jakichś zapisach umownych działania, które by były szkodliwe? Teraz słyszymy po prostu jakieś absurdalne insynuacje, że polskie banki manipulowały WIBOR-em. Przecież jeśli ktoś rozumie ten cały mechanizm, stwierdza to Komisja Nadzoru Finansowego, Narodowy Bank, KSF, że nie mieliśmy z tym do czynienia, wielokrotnie to sprawdzano i analizowano, ale są osoby, które są zainteresowane, żeby po prostu uderzać, i to jest także efekt niestabilności w polskim sądownictwie, dlatego że po prostu sędziowie bardzo często są pod presją, czy byli pod presją, i także na tym poziomie podstawowym, nie mając czasami wiedzy lub dostępu do informacji, na przykład na temat, jak się kształtuje kurs walutowy. No to po prostu nieraz jak patrzy się na uzasadnienie wyroków, no to są one po prostu czasami śmieszne, czasami można powiedzieć dyskwalifikujące kogoś, kto używa takiej argumentacji, która świadczy o braku elementarnej wiedzy, jak się kształtuje na przykład kurs walutowy. Więc z tego punktu widzenia, tej atmosfery takiej ogólnej, to nie jest łatwe miejsce do pracy. I jest jeszcze jedna rzecz. Polski sektor bankowy w tym ogromnej polaryzacji na scenie politycznej naszej stał się takim czasami, można powiedzieć, chłopcem do bicia z różnych stron. I nieraz słyszę polityków, no my wiemy, że to po prostu jest tam nie najmądrzejsze, nie najlepsze rozwiązanie, ale dobrze brzmi PR-owo i być może tam ułamek procenta czy procent jakichś głosów każdej ze stron sceny politycznej być może tutaj osiągniemy. To jest droga donikąd. Ja chcę wyraźnie powiedzieć, po to są banki, po to są instytucje, które odpowiadają za stabilność, żeby nie były włączane po prostu w jakieś bieżące rozgrywki polityczne. Naszym obowiązkiem jest troska o stabilność finansów, gospodarstw domowych, przedsiębiorstw, o zapewnienie finansowania gospodarki. I z tego punktu widzenia powiem do właśnie studentów, to jest fantastyczne miejsce, bo możecie Państwo realizować dzisiaj misję pilnowania rozwoju gospodarczego Polski, ale zrealizowania być może jednego z najbardziej fantastycznych projektów, czyli uchronienia naszej ziemi przed degradacją. Wiecie Państwo, te kilkadziesiąt lat najbliższych to będą lata polegające na tym, żeby już nie znikały lasy z powierzchni ziemi, a być może żeby one się odbudowywały, żeby powietrze nie było to, którym oddychamy, nie było degradowane, żeby nie było zanieczyszczane, tylko żeby było czystsze, żeby woda była czystsza, nadawała się do picia, żeby gleby nie były degradowane. Ogromne, fantastyczne programy. Muszę powiedzieć, że jeśli jest coś, czego zazdroszczę młodym ludziom, studentom, pracownikom nauki, bo tego bez nauki się nie da rozwiązać tych problemów do roku 2050, to tego właśnie zazdroszczę. Fantastyczne programy, co do których się można umówić. Co do których się można umówić bez względu na to, kto ma jakie poglądy.
Tradycją naszego czwartkowego forum, przynajmniej jego ostatniej części, są pytania wzajemne. Pomimo tej tutaj aktywnej dyskusji między Państwem, prosiłbym o pytanie najpierw panią profesor do pana prezesa, a później o rewanż.
Czy ja jeszcze pozwolicie panowie, że powiem, że polski sektor bankowy jest sektorem innowacyjnym. Naprawdę. Nie mamy się czego wstydzić. Powinniśmy się tym chwalić, zarówno w zakresie front office'u, czyli obsługi klienta, a można też powiedzieć, że pandemia pomogła nam jeszcze bardziej pójść do przodu w zakresie nowoczesnych technologii z punktu widzenia zarządzania bankiem. bankiem i tego back office'u. Chcę powiedzieć studentom i wszyscy, którzy nas słuchają i oglądają, że ja od już bardzo dawna jestem przekonana, że sektor bankowy jest dobrym miejscem pracy, niezależnie od tego, co się dzieje wokół banków. Nie chcę powiedzieć tak kolokwialnie, że pieniądz rządzi światem, ale pieniądz jest potrzebny. Potrzebny do realizacji wielu, nazwijmy to, kolejnych przedsięwzięć. Tak? I zachęcajmy studentów do tego i ta edukacja, nazwijmy, jest bardzo istotna, żeby te nasze kadry, tak jak dotychczas są dobrze wykształcone, były jeszcze lepiej wykształcone. Panie prezesie, wyobraźmy sobie, że jest pan premierem rządu. Jakie pierwsze decyzje podejmuje pan w stosunku do sektora bankowego?
To często padające
pytanie. Pani profesor, to jest naprawdę pytanie nie fair, ale...
Dlaczego?
Przyznam się pani, kiedy kończyłem studia w Uniwersytecie Wrocławskim, mój kolega napisał w Szermierzu, to było wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, na kilku stronach A4, bo to było w takim formacie, mówią o nim przyszły premier. Więc ten żart pani wywołał we mnie wspomnienia. On zrobił taką analizę całej mojej osobowości, wszystkich moich błędów, jakie popełniłem w Uniwersytecie Wrocławskim, ale także solidnych spraw, które wówczas żeśmy rozwiązywali. Ja wtedy między innymi zajmowałem się budową nowego systemu stypendialnego dla studentów w warunkach wysokiej inflacji. I udało się, chcę na marginesie powiedzieć. Ale gdybym, to jest megalomania, proszę później to wykreślić, podjąłbym nie w stosunku do sektora bankowego, tylko w naszym kraju podjąłbym wysiłki, żeby osiągnąć porozumienie głównych sił politycznych w sprawie strategicznych programów rozwojowych. I przeprowadziłbym bardzo poważną dyskusję ze wszystkimi siłami politycznymi i organizacjami pozarządowymi w sprawie tego, co w naszym kraju jest najważniejsze, co służyłoby obywatelom, co budowałoby wiarygodność Polski, polskiej gospodarki na arenie. I między innymi dyskutowałbym bardzo poważnie, a to będzie pytanie do pani profesor moje, jak włączyć talenty, jak włączyć ludzi nauki do tego, żeby te problemy, przed którymi Polska stoi, rozwiązywać jak najskuteczniej, jak najszybciej. I to jest dla mnie sprawa zasadnicza, bo gdybyśmy w tej sprawie osiągnęli porozumienie głównych sił politycznych, to sprawą naturalną byłoby, żeby uznając bankowość za część dobra wspólnego, tak jak naukę, uczelnie wyższe, za część dobra wspólnego, że ją musimy bardzo solidnie nadzorować, musimy ją dobrze regulować, ale musimy dbać o to, żeby ona służyła jak najlepiej społeczeństwu, żeby budowała skłonność do oszczędzania i dawała satysfakcję oszczędzającym i budowała skłonność do inwestowania i dawała satysfakcję inwestorom, także biorąc pod uwagę, że od czasu do czasu potrzebna jest zmiana kierunku, restrukturyzacja, modernizacja. Więc odpowiadając na pytanie, przepraszam, że rozdzieliłem to na dwa człony i wiele jeszcze innych pomysłów. A teraz pani profesor, chciałbym ze względu właśnie na pani bardzo takie bogate doświadczenie i spojrzenie z różnych punktów widzenia na gospodarkę, bynajmniej nie tylko na bankowość, proszę mi powiedzieć, co należałoby zrobić, żeby polska nauka była mocniej wykorzystywana w różnych programach rozwojowych, bo chyba wszyscy czujemy niedosyt. Ja mówię to jako przewodniczący Rady Uczelni Politechniki Warszawskiej, do niedawna przewodniczący, teraz wiceprzewodniczący Polskiego Forum Akademicko-Gospodarczego. No jest coś takiego, że ten potencjał nie jest do końca wykorzystywany, że nie jest do końca doceniany. Chociażby na przykład w tych programach KPO czy innych nie dostrzeżono, że, że naukę należy więcej włączyć, że postawić na nią, dać możliwości realizowania programów badawczych, wdrożeniowych i wielu innych. Jak pani do tego?
Bardzo dziękuję, panie prezesie, za to pytanie. Przede wszystkim, po pierwsze, trzeba stworzyć uwarunkowania do rozwoju naukowego, także uwarunkowania o charakterze finansowym, zwłaszcza w tych dzisiejszych czasach, o których mówiliśmy. Nie chodzi mi tylko o niepewność, ale także chociażby o uwarunkowania makroekonomiczne, o inflację. I po drugie, wprost angażować konkretne osoby, konkretne zespoły, dając konkretne zadania do rozwiązania i pokazać jednocześnie, że to, co nauka proponuje, jest realne do praktycznego zastosowania, żeby nie było tak, jak już wielokrotnie bywało, że tego rodzaju opracowania, czy ekspertyzy, czy pomysły są traktowane jako czysto i wyłącznie teoretyczne, bo w wielu przypadkach tam jest bardzo wiele także praktycznych rekomendacji do wdrożenia.
Dziękuję bardzo. To było kolejne czwartkowe forum SGH, w którym udział wzięli pani profesor Małgorzata Zalewska, dyrektor Instytutu Bankowości SGH oraz Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich. Ja nazywam się Kamil Flik, program realizowali Maciej Górski, Paweł Gołębiewski. Zapraszamy za tydzień na kolejne czwartkowe forum SGH.